Proszę Państwa, ja dzisiaj mam takie poczucie szybkiego upływu czasu, bo pamiętam, kiedy zapraszałam Państwa na pierwszą rozmowę adwentową, tymczasem już czwarta, ostatnia w tegorocznym adwencie. Przyglądamy się trochę temu, jak to jest z naszym byciem dziećmi Bożymi. Mówiliśmy o tym, jak relacje do ziemskich ojców przenosimy często na Pana Boga, o plusach i minusach takiej sytuacji przenoszenia. Mówiliśmy o tym, w jaki sposób Pan Bóg nas wychowuje, przeprowadzając niejednokrotnie przez zło i jak należy to rozumieć. Mówiliśmy także przed tygodniem, w jakim sensie Bóg jest naszym Ojcem. Trochę teologii i filozofii pojawiło się na naszej antenie i o tym, że wcielenie Syna Bożego to tak naprawdę dla całej ludzkości ogromna rewolucja. A dzisiaj chcemy powiedzieć o sprawach w pewnym sensie intymnych, bo mówić będziemy o tym, jak z Ojcem naszym rozmawiać, jak się z Nim komunikować, jak Go słuchać, żeby usłyszeć. Ksiądz Robert Grzybowski, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji w diecezji drohiczyńskiej, jest dzisiaj moim gościem. Serdecznie witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, chciałabym zapytać, jak apostołowie Pana Jezusa, proszę księdza, w tym momencie, no jak mamy się modlić do naszego Ojca? Tutaj modlitwa Ojcze Nasz przed naszymi oczami staje. Ta jedyna, której nauczył nas tak naprawdę Pan Jezus. I tak sobie myślę, że modlitwa bardzo prosta, a jednocześnie zawierająca sobie w sobie wszystko. I jest chyba takie ryzyko myślenia, czy nie mogłaby nam wystarczyć.
Ja tytułem takiego wejścia w tę rozmowę, to tak czuję się z jednej strony, wiedząc, że inni też mogą tego słuchać, czuję się tak speszony, bo myślę, pewnie na inne tematy byłoby łatwiej rozmawiać, bo w innych tematach łatwiej czuć się też doświadczony i czuć się ekspertem być może. W tym temacie w ogóle nie czuję się ekspertem i jeżeli właśnie tutaj miałbym to swoje speszenie trochę przygasić, to bym chciał właśnie też powiedzieć, że bardzo pokornie do tego tematu i tutaj ktoś, kto mnie będzie teraz słuchał, to żeby posłuchał jak brata, a nie jak profesora, a nawet nie jak ojca. Myśląc o modlitwie Ojcze Nasz, to faktycznie modlitwa, której osobiście nauczył Jezus Chrystus i modlitwa, którą mi się przynajmniej kojarzy Augustyn i to mnie bardzo zastanawiało nieraz, dlaczego on tak mówi, że nic nie znajdziemy innego i o nic innego nie możemy prosić, nie znajdziemy żadnej innej modlitwy, która by nie była zawarta w Ojcze Nasz. Więc zawsze mnie to zastanawiało, dlaczego tak powiedział i później to jego tłumaczenie, że tutaj mamy wszystko w tej modlitwie, której nauczył Jezus Chrystus.
Myślę sobie, że jak już tak życie nam czasami dopiecze i niczego się nie chce w takiej rozmowie z Panem Bogiem nawet, to może właśnie Ojcze Nasz wystarczy. Że to jest też taka wskazówka może od Jezusa, że jeżeli już nie wiecie jak mówić, no to po prostu mówcie tak, a tam będzie wszystko. Ale to też, proszę księdza, pojawia się tutaj pytanie, z którym pewnie nie jeden z nas się w swoim życiu trochę borykał, bo Kościół nam i w przypadku Pismo Święte za słowami Jezusa podaje pewne formuły modlitw. Z drugiej strony, my nie zawsze się potrafimy w tych formułach odnaleźć. Już tutaj nie mówię w tym momencie o modlitwie Ojcze Nasz, ale o tym, co na przestrzeni wieków w Kościele pojawiało się. I zastanawiam się, czy te nasze problemy z pewnym formułowaniem modlitw są tak naprawdę złe? Czy w takim bliskim kontakcie z Bogiem, z naszym Ojcem, to indywidualne podejście i modlitwa własnymi słowami nie jest jak najbardziej uzasadniona.
Ja to chyba bym, gdybym tutaj sam szukał jakiejś przestrzeni takiego bezpieczeństwa w modlitwie, to ja myślę, że ona musi się znaleźć między dwoma takimi granicami. Jedną granicą to myślę jest to, żeby w modlitwę sformalizować i tylko tak naprawdę powtarzać coś, czyli no, powtarzam coś za kimś, może właśnie bez rozumienia, może tak zostałem nauczony, no myślę, może to być strasznie taka biedna postawa w modlitwie. Kiedy człowiek ciągle coś mówi, no gdyby to szczególnie było bez ducha. Trudno to oceniać oczywiście w czyimś wykonaniu, bo to grozi, żeby ktoś mówił, tamte babki klepią różaniec, prawda? Tylko, że ja myślę, no to nie mamy prawa też za bardzo tak kogoś oceniać, bo czy ona klepie, czy nie, to na jakiej podstawie to mówisz. Ale czy ja klepie, czy nie, to myślę, że szybciej można ocenić, czy ja odmówiłem, za przeproszeniem, tak kolokwialnie mówiąc i płytko, paciorek, czy odmówiłem w litanię, którą tam odklepałem, nawet nie pamiętając żadnego wezwania i sensu w ogóle. I więc myślę, że ten formalizm to jest jedna granica, która, gdzie ktoś, no trzeba uważać na pewno, jeżeli ktoś wpada tutaj w tę stronę i modli się ciągle formułami, to niech uważa na formalizm. Ale z drugiej strony myślę, też bałbym się kogoś, kto nigdy nie używa formuł i tylko tworzy jakieś wariacje. Mi się to kojarzy jakoś chociażby z muzykiem, czy z kimkolwiek, z jakimś artystą, czy z kimś, kto się uczy języka obcego, że on musi się najpierw nauczyć formuł. Bo jeżeli on zacznie coś sam tworzyć, pewne dzisiaj jakieś zasady gramatyczne i sam zacznie, kto może improwizować w muzyce i będzie to robił dobrze? Ktoś, kto zna dobrze kanony. Ten, kto od razu zaczyna naukę od improwizacji, to czuje, że będzie tak
daleko
naprawdę hochsztaplerem. Więc myślę, że w modlitwie może być pewnie podobna zasada. Że gdyby ktoś tylko własnymi, ja się nie modlę wcale formułami, tylko modlę się własnymi słowami, to też trzeba na pewno uważać, żeby nie popaść w jakiś straszny subiektywizm i nie wiadomo, do kogo ty się modlisz i jak się modlisz i w ogóle, czy to jest dobre. Kto cię tego nauczył?
Myślę sobie też, że my w tej modlitwie dojrzewamy chyba z wiekiem, ale też z etapami naszej relacji z Panem Bogiem, prawda? Bo to, co gdzieś na początku, kiedy jesteśmy mali, jest właśnie dobre, bo uczymy się tych formuł, tego paciorka. Gdzieś wspólnie dzieci klękają z rodzicami, czy uczą się odmawiać podstawowe modlitwy. To jest też kwestia tego, w jakiej relacji dzieci są z Panem Bogiem, czy potem, kiedy jesteśmy starsi, ale później już rozpatrujemy to chyba na zasadzie nie tyle wieku, co właśnie dojrzałości chrześcijańskiej, że kiedy im bliżej jesteśmy tej kochanej osoby, tym ta rozmowa jest zupełnie inna, tak jak w relacjach ludzkich. Im ktoś jest mi bliższy, to wtedy też o innych sprawach z nim rozmawiam, inaczej się do niego zwracam. Więcej prawdy w tym jest, szczerości.
No na pewno myślę, ten kontakt, ta interpersonalność, ten kontakt osobisty, to no można dużo powiedzieć po naszej rozmowie, to chociażby jak ja spotkam się z kimś, to też widzę, czy ja w tej rozmowie też jestem pootwierany, czy ta rozmowa jakby jest dla mnie ciekawa. Czy ta rozmowa, no bo nieraz możemy powiedzieć, że no beznadziejny kontakt mam z tą osobą. Nawet jak ta osoba jest ciekawa, nawet jak ta osoba jest bardzo interesująca dla mnie, czy frapująca, to widzę, że coś w moim kontakcie jest chorego z tą osobą. Ktoś może powiedzieć, ja bardzo zainteresowany jestem tą osobą, ale sam widzę, że ja jakiś jestem, że zaczynam z nią rozmawiać i
coś nie tak.
I coś we mnie jest nie tak. Udaję kogoś innego, jestem jakiś sam sztuczny. Więc sam widzę, że pewnie można tego samego doświadczać, jeżeli człowiek reflektuje i ma jakąś zdolność takiej autooceny, to pewnie można identycznie powiedzieć o swojej modlitwie. Czy moja modlitwa jest żywa, czy tam jest jakiś kontakt, czy ja się w tej modlitwie zachowuję autentycznie, czy ja mam satysfakcję z tej rozmowy.
To proszę księdza, jakie warunki powinny być spełnione, żeby nie ściemniać przed Panem Bogiem, bo my czasami chyba trochę właśnie tak nie jesteśmy sobą, nie jesteśmy do końca szczerzy, nie potrafimy otworzyć się. Co zrobić, żeby to zmieniać?
Ja gdybym miał jedną zasadę podać, to najpierw na pewno trzeba zacząć słuchać. No ja nie widzę innej możliwości nauki, nie znam też i z własnego doświadczenia, że modlitwy można nauczyć się najpierw słuchając. To dla mnie to jest, ja kiedyś usłyszałem, ktoś tak bardzo powiedział lakonicznie, ale to do mnie przemówiło wtedy, bo on mówił, oceniał bardzo ostro, ta osoba, o której wspominam, bardzo ostro oceniała swoich rodziców i on mówi, ojciec mój był zakłamany, matka też, tam to wszystko było sztuczne. Mówię w odniesieniu do w tym aspekcie wiary, więc ojciec nie umiał się modlić, tam on się nie, tam to wszystko było takie na pokaz. Tak oceniał. Ale mówi, moja kuma, czyli moja matka chrzestna, to była, już mówi, świętej pamięci, to była jedyna osoba, którą znałem z rodziny, która rzeczywiście, on to nazwał tak, ona rzeczywiście z duchami gadała. I owszem, to zabrzmiało, ale on nie powiedział tego ironicznie. On mówił, że ona miała kontakt z tym światem, jakby tym światem duchowym. Ona, jej modlitwa była żywa. Ona wchodziła, ona miała z nimi, ona z nimi gadała. I właśnie, no i... I mi się wtedy skojarzyło, ja po tamtej rozmowie, to nie w jednym kazaniu powiedziałem to, że ty syna nauczysz tam po angielsku, po francusku, po nie wiadomo jakiemu, bo tam, bo wiadomo, na gitarę, na basen, na tenisa i nauczysz go. Ty naucz syna z Bogiem gadać. I, ale z drugiej strony myślę, jeszcze więcej. Ty naucz się z Bogiem gadać. I to jest największy, najważniejszy język. Nie angielski dzisiaj, bo angielski dzisiaj wszędzie z angielskim się... No wiadomo, że tak jest w świecie ludzkim, ale myślę, jeszcze jest ważniejszy język. Żeby dzisiaj każdy chciał nauczyć się języka Bożego, czy języka modlitwy. Ale a tutaj wracam i dlaczego tak to opowiedziałem wszystko. No, że języka tego Bożego gadania można nauczyć się wtedy, kiedy człowiek najpierw się nasłucha tej Bożej mowy. Nasłucham się tych słówek Bożych. A później zrozumiem te wszystkie koniugacje, deklinacje i odmiany. I te wszystkie frazy, zlepki tych słów. Dlaczego jest taka logika i te zasady gramatyczne. Bez słuchania nikt się nie nauczy nigdy języka. No. I myślę, że bez słuchania nikt się nie nauczy żadnej modlitwy.
Co znaczy słuchać?
No właśnie. Sam się tego uczę. I myślę, że dla mnie dzisiaj są... Ja mam dwie zasady, którymi się dzielę i do których wracam non-stop. To jest, jeżeli ktoś mi mówi, że ma problem z wiarą. Ja mam to doświadczenie, bo ja też miałem i też nieraz mam. Też mam. Ale ktoś ma taki problem ogromny, bo nie wie w ogóle, od czego wystartować i nie ma doświadczeń, to ja mówię, ja mam dwie podpowiedzi takie, to jest moje abecadło życia, modlitwy, to jest módl się o Ducha, wołaj jak umiesz o Ducha Świętego codziennie i słuchaj słowa. No, jeżeli trudno mówić słuchaj słowa, to ja myślę sobie przede wszystkim idź na, jeżeli jesteś na mszy święty, to jest najlepsze miejsce do słuchania słowa. To jest miejsce uprzywilejowane. To jest lepsze niż czytanie indywidualne. Słuchać słowa na liturgii, we wspólnocie. To jest nauczanie Kościoła. Tam się najlepiej uczyć języka Bożego i wołać o Ducha i słuchać. Czy czytać, ale słuchać przede wszystkim. Dlatego czasem mówi się dobrze na głos nawet poczytać samemu. I jak nawet chcę przeczytać tych kilka zdań, to żeby nie tylko w ciszy, ale też na głos, żeby było nie tylko czytanie, ale słuchanie. Wołać o Ducha i szukać słowa.
A nasze gadanie, ono jednak mimo wszystko gdzieś bierze górę w kontakcie z Panem Bogiem. Bo chyba pierwsze, co robimy, jak klękamy, to dziękujemy Ci, Panie Boże, prosimy Cię, to przede wszystkim domyślam się, że tak jest. Czasami są prośba, przeprosiny, czasami jest ten moment jakiejś radości z obecności, pojawia się uwielbienie, ale I wtedy chyba się pojawia też cisza. Tej ciszy chyba trochę brakuje, prawda? W tych kontaktach z naszym ojcem.
Myślę, że to jest kluczowe. Ja teraz, prowadząc też rekolekcje w tym adwencie w kilku miejscach, to był pierwszy temat rekolekcyjny. I rekolekcje oparliśmy na modlitwie Anioł Pański. I właśnie pierwsze, myślę, przy zwiastowaniu, temat wybitnie adwentowy, temat tak naprawdę życiowy, bo życie to adwent, czyli oczekiwanie. I pierwsze w tej scenie i w tej modlitwie to jest Maryja nic nie mówi. Anioł Pański zwiastował, czyli powiedział od Boga, przyniósł pewne przesłanie, słowo, zaproszenie, powołanie. Wołanie było najpierw, wołanie. A później ona odpowiedziała na wołanie. I w tym dopiero drugim kroku. A wydaje mi się, że i tu ja zadałem jakby i sobie, i każdemu słuchaczowi pytanie, czy nasza modlitwa jest w proporcjach, czy jest raczej gadaniem, czy słuchaniem, czy mówieniem, czy słuchaniem. Bo jeżeli ja uważam, że po pierwsze modlitwę trzeba zaczynać od słuchania, a jeżeli od mówienia, no to takiego tylko Boże, jestem, daj ducha i zacząć słuchać, czyli i w chronologii uważam, że słuchanie jest ważniejsze, to modlitwa, ta Anioł Pański, ta cała scena i w ogóle historia zbawienia to pokazuje, że słuchaj, Szema Izrael, słuchać, a później dopiero można odpowiedzieć, bo jeżeli człowiek zacznie mówić sam, bo wiara rodzi się z tego, co się słucha. Tym, co się słucha, jest Słowo Boże. To poucza nas święty Paweł. A jeżeli człowiek będzie mówił, i właśnie ja też wiem, że wiem, że nieraz jak słuchały tego różne osoby, wiadomo, że mogą się zgorszyć. Ja też nie chciałem tego mówić dla zgorszenia, bo ta ich modlitwa na pewno jest piękna, te słowa. Tylko, że jeżeli ty ciągle mówisz, wiara nie rodzi się z mówienia. Wiara rodzi się ze słuchania. Więc przestań mówić. Ja nawet pokusiłem się, tutaj też chciałbym, żeby radiosłuchacze nie podchwycili mnie w mowie, bo wtedy ich zgorszę, tylko zrozumieli ducha tej mojej teraz myśli, że przestań się modlić, przestań mówić, przestań ciągle powtarzać, ty zacznij słuchać, bo inaczej będziesz się modlił do siebie, będziesz gadał i to jest dewocja. I jeżeli człowiek w modlitwie nie słucha, tylko ciągle mówi, to pachnie dewocją, chorą pobożnością i to pachnie gadaniem do siebie.
Ale czy to nie jest też tak, że my wtedy jesteśmy interesowni, bo chcemy przyjść, nagadać, załatwić sprawy z Panem Bogiem?
Na pewno. No to jest kolejny wątek, myślę, który znowu to jest ta scena, która pokazuje powołanie, to jest to, że ja zaczynam, kiedy człowiek zaczyna słuchać, to zaczyna wchodzić w Boży plan, czyli zaczyna być człowiekiem powołania. Mi się też to bardzo spodobało i to też nie tak świeże dla mnie odkrycie, że człowiek powołania to jest człowiek, który żyje powołaniu. Najpierw jest wołanie Boże, ja bez wołania nic nie robię. Dzisiaj co miałem robić? Jeżeli nie ma żadnego wołania, to czekam. Jeżeli jest wołanie, to idę za wołaniem. Ja jestem człowiekiem powołania, a nie przedwołania. A jeżeli my chcemy wołaniem Boga prowadzać swoimi drogami, czyli ja mam projekt na swoje życie, ja mam projekt na swoje małżeństwo, ja mam projekt na studia mojego syna i proszę cię, żeby on dostał się na medycynę, a córka tam, a nam, żeby się ułożyło i mam projekt na własne finanse, mam projekt na wszystko, to nie jestem żadnym człowiekiem powołania, Bóg mi jest potrzebny do tego, żeby on wypełniał moje. No i to jest dramat. To uważam, że to jest bieda.
Ale stąd też się bierze kolejny problem takiego zwątpienia, czasami nawet rozpaczy, odejścia przy modlitwach tak zwanych niewysłuchanych.
No właśnie. Ja myślę, ale to z tym jest związane, że właśnie człowiek, który ja sobie myślę, patrząc na Maryję też, jak ona się modli w tym Magnifikat. Tam w zasadzie nie ma żadnej prośby. Ja myślę, że to też jest pewne, im bardziej będziemy ludźmi, którzy umieją się modlić, to myślę, nie, może tutaj to rzucam bardziej jako, jako, nie jako moją jakąś tezę, tylko do przemyślenia. Może nie mam racji. Myślę, że będą coraz mniej prosić. Bo ja, kiedy dzisiaj doświadcza mnie, hipotetyczna sytuacja, kiedy dzisiaj doświadcza moje życie choroba, ja dowiaduję się, jakaś diagnoza, czy ja mam prosić, żeby Pan Bóg zabrał mi tę chorobę? Nie wiem. Właśnie raczej trzeba się zasłuchać, a chcesz mnie przeprowadzić teraz przez chorobę? A gdybyś chciał, a gdybym chciał, Robert, to zgodzisz się, żebym cię przeprowadził przez chorobę i waszą rodzinę też tutaj pokaleczył tą chorobą, żeby was uzdrowić? Zgodzisz się na to? I myślę, że tu jest ta istota. Mamy prawo prosić. Mamy prawo mówić o tym, Boże, nie daję rady i tak dalej. Mają prawo się skarżyć, bo przecież to ma być relacja jak ojca z synem. Ale z drugiej strony, no też nie zapominać, kto kogo powołuje, kto kogo ma prowadzić i kto ma lepszy plan. Jak on ma lepszy plan i trafia się nam choroba w naszej rodzinie, to Boże, może najpierw zanim zacznę prosić, żeby zabrał ją, bo zabolało, to może lepiej posłuchać najpierw, o co chodzi. Czemu, Panie, jak to ma być, co Ty chcesz, posłuchać wołania, posłuchać Gabriela, to wtedy można mądrze odpowiedzieć to na to drugie, oto ja, służebnica, wiadomo, co robić wtedy. A tak to można tylko zamknięty być, zbuntowany, zbity i prosić, żeby znowu wyprowadził z tego swojego planu, a przywrócił mi ten swój. Tamten był ciekawszy, lepszy, bardziej miły.
Ale myślę, że trochę też w nas budzi się w takich trudnych sytuacjach takie poczucie, że no chcielibyśmy, żeby jednak ten ojciec nam pewnych rzeczy oszczędził, że chcemy się wyżalić, no tak jak przychodzimy, nie wiem, do przyjaciela, do kogoś bliskiego z takim, no już nie mam siły. To znaczy, że nie zgłaszać tych swoich nie mam siły Panu Bogu?
Na pewno. Ja też może tak powiedziałem za przeproszeniem z grubej rury, pokazując pewien ideał, ale też mam świadomość też, że jesteśmy ciągle w drodze, jesteśmy ciągle dziećmi, jesteśmy ciągle słabi i na szczęście Chrystus o tym wie i Bóg jest do nas bardzo, względem nas bardzo cierpliwy i dlatego jak najbardziej wierzę, nie nadążamy za Nim. I będziemy chcieli go sprowadzać, przecież widzimy to w Ewangelii non stop, jak Piotr chciał prowadzać Jezusa swoimi drogami, jakie sam miał wielkie ideały w swoim, a później okazało się, jak się okazało, więc ale Chrystus ma dużą cierpliwość względem nas, swoich wychowanków, swoich dzieci i braci, więc myślę, że mamy prawo być na tym etapie, na jakim jesteśmy. Nie ma co udawać jakiegoś świętoszka, który dzisiaj niby wszystko, ja to wszystko zniosę, pójdę za tobą na krzyż, życie za ciebie oddam, nigdy nie będę prosił, zawsze będę wypełniał. No bo wtedy też jesteśmy jakoś tak...
Wracamy do tego ściemniania trochę, że jesteśmy przez cały dzień tacy i nagle stajemy do modlitwy, jesteśmy tacy idealni, wszystko jest takie super, Panie Boże, a nie jest. I sobie nie radzimy z wieloma rzeczami. Ja tak bym jeszcze trochę chciała pokrążyć wokół rzeczy, które już być może padły, bo często jest tak, że mamy tak zwany kryzys modlitwy. Już ksiądz o tym mówił, bo właśnie trochę za dużo gadamy, za mało słuchamy, ale chciałabym też praktycznie coś poradzić słuchaczom. Co wtedy robić, kiedy czujemy, że po pierwsze nie bardzo jesteśmy w stanie, są takie momenty, ja ich na przykład osobiście doświadczałam, rozmawiałam z osobami też, które tak miały, że no nie były w stanie nawet klękać do tej modlitwy, nie miały ochoty nawet gdzieś tam myśli zwrócić w kierunku Pana Boga, nie mówiąc już o słuchaniu i o tym, żeby gdzieś tą ciszę znaleźć. Co można było poradzić osobom, które no czują, że no źle jest w tej relacji. Znowu, tak jak w każdej relacji w naszym życiu może być źle i nie chce nam się po prostu odezwać do drugiego człowieka. Nie możemy w ogóle przerobić tej ściany, która między nami jest. Czasami jest tak w relacji z Panem Bogiem.
Ja pamiętam jedną radę swojego spowiednika, do której wracam. I kiedy mi powiedział w kapłaństwie byłem już kilka ładnych lat i usłyszałem od niego na bazie jego doświadczenia. On mówi, ja kiedy nawet jestem zapracowany i kiedy jest mi ciężko znaleźć czas na modlitwę i kiedy człowiek może właśnie nie ma pomysłu na tę modlitwę, może jest już taki, już wyczerpany, już wszystkie moje tak naprawdę te pomysły już na jakiś rozwój w modlitwie się skończyły, i to robię w ten sposób, mówi, idę do kaplicy, ustawiam, mówi, zegarek na tyle czasu, ile mam. Czyli jeżeli mam te 15 minut, to na 15 minut ten mój telefon ustawiam. Knie to, mówi, na pół godziny. I mówię Bogu tak. Mam teraz, Boże, pół godziny. Oddaję Ci te pół godziny. A Ty rób ze mną, co chcesz. Ja będę starał się wracać myślą do Twojej obecności, że Ty jesteś przy mnie. Ja ciężko mi do Ciebie mówić, ciężko mi Cię usłyszeć, ale chcę po prostu trwać. To trwać. Myślę, ta szkoła wierności, szkoła trwania i rozważania w sercu, Bóg jest tutaj, Pan jest ze mną, On jest przy mnie i trzyma nade mną swoją rękę. I to jest wracać tylko do tego i te pół godziny i znowu wracam do swojego tego młynka życia, różnych spraw, ale i pamiętam słowa spowiednika, który mówi, zobaczysz, wyda to owoc. Zobaczysz, jak zaczniesz sprawować Eucharystię. Jak będziesz człowiekiem też adoracji. Jak będziesz człowiekiem, który właśnie będzie, nauczy się trwać. Już bez tego, co masz robić, jakie etapy i tak dalej, tylko po prostu trwać. Nic więcej. No i to na pewno, no znowu pewnie milion pytań będzie, jak to trwać i jak to przetrwać te pół godziny czy 15 minut, ale...
No bo to trochę tak ręka się gdzieś wyciąga po, nie wiem, po Pismo Święte, żeby czymkolwiek się zająć.
To prawda. Ja myślę, że to jest też ciekawy wątek. Prowadząc rekolekcje też takie czy owakie, pamiętam takie, jedne mamy rekolekcje ewangelizacyjne, gdzie jest moment, w którym ludzie są zaproszeni do jednej godziny, nie mogliście czuwać, ale do tej jednej godziny czy dwóch godzin, gdzie jesteśmy zaproszeni, żeby tylko słuchać. I wtedy, wiadomo, ludzie nawet wolą Pismo Święte wziąć, żeby coś czytać, ale mówimy, nie bierz pisma, nie bierz różańca, nie bierz żadnego, po prostu słuchaj przez te... Słuchaj i często jest tak, że Pan Bóg da jakiś, w tym sensie da jakiś cukierek w tym momencie, ale są osoby, które powiedzą, dla mnie te dwie godziny to było po prostu zmaganie. Dla mnie to była walka, to było, człowieku, to jeden z najtrudniejszych momentów w moim życiu, w ostatnim odcinku. I ja sobie myślę, to jest modlitwa. To jest właśnie ktoś, kto nie będzie też się zmagał, ktoś, kto nie będzie zmagać się z samym sobą. Czyli wejść w to, że Pan Bóg będzie wyciszał nasze myśli. Myślę, że co ty chciałeś przez kilka spotkań nauczyć się modlitwy? To tak jakby ktoś chciał po 5 lekcjach nauczyć się angielskiego czy chińskiego, a ty chcesz po Bożemu nauczyć się po właśnie tutaj, no właśnie trzeba... Przecież jak człowiek myśli o czymś innym, nieraz możemy złapać siebie, że co z tego, że jak ty adorowałeś, jak tak naprawdę ty ciągle adorowałeś swoje sprawy dzisiaj, bo ciągle o nich myślałem, ciągle, no ale to też znowu, ja nie chcę tego przekreślić, że jesteśmy beznadziejni i w ogóle nie ma sensu taka modlitwa, bo to jest coś, co jest bardzo wpisane, ale to pokazuje nasz, jak jesteśmy oporni, jak mamy problem, dlaczego ta modlitwa jest tak ciężka też, jak Bóg ma ogromny problem, żeby do nas trafić, przemówić, jak my mamy to, co święty Paweł mówi, jak całe twoje serce jest zajęte non-stop całymi sprawami, całym bagażnikiem tym różnych spraw, no to nie ma gdzie ta łaska w ogóle, gdzie to Słowo Boże, nie ma gdzie wpaść w moje serce, bo moje serce, to co święty Paweł mówi, w waszych sercach jest ciasno.
Ale wie ksiądz co, ja mam takie poczucie, że my tej ciszy też w kościele się rzadko kiedy uczymy. Dam przykład. Ja też bym nie chciała być źle zrozumiana. Ostatnio była tak zwana godzina łaski i ja no, też tak pierwszy raz postanowiłam spróbować pójść do kościoła w tym czasie i myślę sobie, kurczę, żeby tylko nic się nie działo. Ja naprawdę chcę ciszy, chcę, żeby to był taki czas, miałam swoje sprawy do pozałatwiania z Panem Bogiem, tak interesownie trochę. W każdym razie miałam problem, żeby znaleźć kościół, gdzie nie było mszy świętej w tym czasie, gdzie nie było adoracji w sensie rozważań, jakichś tekstów, nad którymi trzeba mimo wszystko je słyszeć, skupiać się. I byłam strasznie wdzięczna, bo w jednej z parafii, zresztą mojej parafii, okazało się, że ksiądz proboszcz w ten sposób zarządził tę godzinę, że pół godziny było ciszy totalnej i dopiero potem były jakieś śpiewy, rozważania, modlitwy. Nie wiem, może trochę za mało gdzieś w tych naszych parafiach, kościołach, też takich momentów, kiedy my sobie na tą ciszę pozwalamy, kiedy ona nie jest czymś, co przeszkadza, co jest czymś niezorganizowanym i niezagospodarowanym, bo to od razu się kojarzy, o, nieprzygotowana adoracja. Trochę tak jest.
Pewnie sama liturgia, wiemy, że z jednej strony jest przepełniona słowem. Mówię o chociażby o liturgii Eucharystii, najświętszy sakrament, największy nasz skarb i największa, pewnie najlepsza szkoła modlitwy, bez dwóch zdań. A z drugiej strony też ciągle Kościół nam przypomina, że w Eucharystii też są momenty ciszy. Właśnie, że często zagubione, to inna rzecz, przez pośpiech, przez przegadanie, przez prześpiewanie, ale czy akompaniament, czy coś, ale właśnie cisza, kiedy mamy moment właśnie na to, przeprośmy Boga za nasze grzechy. I mam tę ciszę, kiedy mogę, no chociaż moment ten taki łaski, ciszy, wielka sprawa, tak samo później uwielbienie i tak dalej, ale No nie wiem, no na czym pewnie, może dlatego, jaka jest przyczyna tego, bo pewnie cisza jest też trudną sprawą bardzo. To jest też sprawa ducha. Na pustynię wyprowadza duch. Ja też boję się tych, bo czasem możemy wprowadzać też taką, ja bym też nie chciał, żeby ta dyskusja pokazała, że ci, co modlą się w ciszy, to są jacyś głębocy, a ci, co tam odmawiają różaniec, to taka płycizna, dewocja
i tak dalej.
Czasami
tam ta cisza jest większa tak, w tym różańcu.
No właśnie, więc ja myślę, że tutaj też trzeba być bardzo taki pokorny w tym Bo odmawiając różaniec można być człowiekiem, który łapie ciszę, który ma kontakt, który słucha słowa, który rozważa i słucha w swoim sercu. Więc to nie da się zewnętrznie tego pooceniać. A drugi niby tam weźmie ten stołeczek i będzie medytował i zamknięty jest sam w sobie i ta cisza jest głucha, beznadziejna, bez ducha. Więc też jak to zewnętrznie nie da się tego oceniać.
Tak sobie pomyślałam teraz, że może ta cisza wtedy wcale mi nie była potrzebna. W takim wymiarze, jaki ja sobie wymyśliłam na ten moment. No, czasami też tak jest, że trochę nam się wydaje, że o, teraz to będzie dla mnie najlepsze, a potem się okazuje, że właśnie modlitwa wspólnotowa przyniosła większe skutki niż ta indywidualna.
No ciekawe to jest, myślę, ciekawe, bo czasem myślę, może być to też oznaka naszej pychy, że tutaj ja zaszedłem i były rozważania różańcowe i te babcie, które tym swoim wokalem to odmawiały, mi się nie chciało tam być, uciekłem stamtąd, bo to mnie denerwuje, ten głos, te zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. A z drugiej strony myślę sobie, a czemu Cię to denerwuje?
Może jest
czemu
jakiś
stamtąd
problem?
Uciekłeś? Czemu Ty uciekłeś? Czego Ty szukasz tak naprawdę? Czy Ty nie szukasz siebie? I może okazać się, że my, kiedy w pokornym przyjęciu tej modlitwy różańcowej, kiedy też wejdziemy, nawet jak połamiemy trochę siebie, bo okazuje się, ja bym wolał teraz w ciszy, ale skoro te panie też zaczęły ten różaniec, są moją wspólnotą, się dołączyłem, To myślę, że to jest przepiękne. Dać się poprowadzić, bo to duch prowadzi. Wtedy myślę, człowiek, który daje się wprowadzić, jak jest ten moment ciszy, szukam go i daje mi Pan, to przyjąć. Ale też jak daje mi dzisiaj, zachodzę i śpiewają godzinki. Nie zgorsz się tymi godzinkami. Nie uważaj się za lepszego, który teraz pragnie ciszy i tak dalej, bo myślę sobie, możesz szukać siebie tak naprawdę, w ogóle nie Boga. A w tych godzinkach byś znalazł Chrystusa. A tak jak szukasz na własną rękę i jesteś pyszałkiem, to nie znajdziesz, choćbyś tutaj szukał w tych jakichś nowych formach i w swoim jakby widzimisię.
Tak trochę sobie wyobraziłam stół, jakieś spotkanie przyjacielskie w domu, rodzinne i nagle ktoś przychodzi z zewnątrz i chce gospodarza odciągnąć, żeby z nim na boku porozmawiać. I jest to niegrzeczne. Zamiast włączyć się w to spotkanie. Taki obraz mi przyszedł do głowy.
O, może prorocki.
Dziękuję. Natomiast o jednej rzeczy jeszcze pomyślałam, bo czasami, kiedy próbujemy mocno usłyszeć coś podczas modlitwy, usłyszeć głos Pana Boga, bo chcemy gdzieś w tych swoich problemach, zawirowaniach ten głos usłyszeć. Mamy wątpliwości, na ile te rzeczy, które do nas przychodzą, są Boże. Czy znowu nie są gdzieś ze mnie, czy nie są, no nie wiem, nie chcę już mówić, że od złego, ale przecież być może i tak może być. Jak to rozeznać, jak to rozpoznać? Oczywiście pewnie w tych bardzo ważnych sprawach, no możemy poradzić się spowiednika, kierownika duchowego, jeśli takiego mamy, ale mówię też o takich drobnych, życiowych. Bo tutaj też jest takie niebezpieczeństwo, jakby takiego zaufania własnej modlitwie. Znowu tutaj sobie przypomniałam to, co ksiądz mówił, że modlę się, że jakby niekoniecznie tu musi być ten dialog z Panem Bogiem, że wydaje mi się, że ja bardzo dużo wiem o świecie, o innych, że jakby ustawiam to, bo tak wydaje mi się, że usłyszałem na modlitwie, ale czasami nie jest do końca tak, że to Pana Boga słyszymy. I właśnie jak to rozeznać, jak sobie z tym poradzić, żeby w tym znowu była prawda, w tym usłyszeniu, żeby usłyszeć Pana Boga, a nie coś czy kogoś innego.
Tu znowu rzucę pewną myśl. Nie za bardzo tu ją chcę tą myślą wszystko rozwikłać i nie mam tu jakiejś systemowej odpowiedzi na to pytanie, jak prowadzić rozeznanie, żeby, bo nie wiem, czy takie można mieć, ale dla mnie jedna sugestia, również ze sceny zwiastowania, to zadawać pytania. Jak to się stanie? Czy to Słowo Boże teraz pochodzi od Ciebie, Panie? Po czym się przekonam? I jak to rozumieć? Naprawdę tego chcesz? A możesz mi to potwierdzić? Bo ja... Właśnie kiedy wchodzimy też w pytania, to też moje odkrycie z Roku Miłosierdzia, że Jezus Chrystus chwali jakby siostrę Faustynę w dzienniczku, kiedy ona jest też sceptyczna. Sceptyczna, ale w tym wymiarze właśnie tutaj jest bardzo cienka granica. Myślę, też nie potrafię na to odpowiedzieć, to też moje pytanie. Czym się różni Zachariasz od Maryi? Bardzo podobnie reagują na głos Boży i na obietnicę tego potomstwa dziecka. I Zachariasz stracił wzrok, bo nie uwierzył, bo zwątpił. A Maryja, która wypowiada też w jakimś sensie pewną wątpliwość. Jak to się stanie, skoro ja nie znam pożycia małżeńskiego? Jak może urodzić kobieta, która... Czyli też wyraża pewną wątpliwość swoją, a ona nie zwątpiła. Właśnie ja sobie pomyślałem, czemu? Gdzie? Czemu tamten zwątpił, a ona nie? Po czym to się rozpoznaje? Na pewno po sercu. I Duch to widzi, Bóg to widzi. My niekoniecznie z zewnątrz, ale... Ta scena mi pokazuje, że i właśnie Bóg chwali, wracam, Jezus Chrystus chwali Faustynę, bo gdyby nie była sceptyczna, to byłaby, to i zły duch, i wszyscy, i własne nastroje, i własne jakieś omamy by cię poplątały i nie wiadomo by było, który to Chrystus prawdziwy, a który nie. Chrystus chce, żebyśmy byli ludźmi, którzy są rozsądni, którzy szukają, którzy chcą być przekonani, że, bo wiara ma być wiarygodna, a nie wiara ma być naiwna. Właśnie myślę, dlatego też to jest klucz do rozeznania. Czy to słowo, które dzisiaj usłyszałem, jest wiarygodne, czy jest od Boga? Sprawdzaj, zadawaj pytania. Mamy być ludźmi pytań. Możemy mieć wątpliwości. możemy wyrażać, nie chodzi o zwątpienie, nie, że możemy zwątpić, możemy odrzucić wiarę, nie. Mamy wierzyć, ale właśnie wyrażać Bogu wątpliwości w modlitwie. Dlaczego, Boże, w ten sposób? Wytłumacz mi, przekonasz mnie? Dzisiaj nie mam czekać? I mamy o tym mówić. Bóg lubi, jak my do Niego, Bóg lubi ludzi, którzy, prawdziwych Izraelitów, których nie ma podstępu. Czy może być coś dobrego z Nazaretu? Pyta Natana. A Chrystus Jego chwali. To mi się podoba, ten człowiek. Jest prawdziwy, zadaje, z tym będę miał dobrą relację, bo nie jest jakiś zakłamany, nie jest przesłodzony ani przesolony. Jest taki prawdziwy i myślę, że kiedy my będziemy też własne Słowo Boże przyjmować, czy to dzisiaj usłyszałem jakiś głos, ale czy naprawdę, Boże, znowu, wiadomo, no nie chodzi o pytania, które bez końca jakiegoś filozofa, który pytaniami chce się popisywać, jaki on jest bystry, bo wtedy rzeczywiście nigdy nie dojdziemy do żadnej prawdy, tylko będziemy żonglować i jakąś uprawiać retorykę religijną. Ale myślę, że człowiek, który ma dobrą wolę, to ma dobrą drogę do tego, żeby mieć dobry rozum.
Dziękuję, księdzu. Czas nam się kończy. Ja też byłam spieszona przed tą rozmową. Ale dziękuję bardzo serdecznie za obecność w studiu. Nie wiem, mamy nadzieję chyba oboje, że może gdzieś państwo trochę się zatrzymają nad tym naszym rozmawianiem z ojcem i nad słuchaniem i nad tym, że naprawdę można usłyszeć, jeśli ta dobra wola jest i prawdziwa postawa, chyba szczerość w tej relacji. Oczywiście modlitwa to temat rzeka, z oczywistości jakąś tutaj mówię, ale można by było jeszcze długo na ten temat rozmawiać. Ale ja liczę, że jeszcze nie raz na naszej antenie będziemy mogli porozmawiać o tym, jak się modlić i państwo też zechcą podzielić się swoimi doświadczeniami. Będą takie okazje na pewno niejednokrotnie. A dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję ksiądz Robert Grzybowski, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Drohiczyńskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To była czwarta, ostatnia już w tym adwencie, rozmowa adwentowa. Ja tylko państwu przypomnę tak nieśmiało, że można wrócić do tych rozmów w Archiwum Dźwięków Katolickiego Radia Podlasie. Jeśli ktoś miałby takie życzenie, to serdecznie zapraszamy.